W naszym studiu gość, prezes, nowy prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Słupsku, pan Daniel Maciejak. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Już pan się trochę oswoił, osadził, że tak powiem, osiadł w Słupsku, czy dopiero początek poznawania miasta?
Jeżeli chodzi o poznawanie miasta i topografię, to tak, początek, bo to nie jest takie proste, to nie jest też małe miasto. 85 tysięcy to jednak trochę tych uliczek i trochę tych przystanków.
Jakoś tak
jest.
Wszyscy są przyzwyczajeni do tego, że to jest 100 tysięcznik, ale dawno już chyba nie. Ale dobrze, to idźmy dalej.
Więc to, jeśli chodzi o topografię, to nadal to poznaję. Natomiast jeżeli chodzi o spółkę, już myślę, że dużo wiem. No tym bardziej, że nie jestem osobą jakby nową spoza branży, tylko już prawie 20 lat pracuję w branży, więc mi jest o tyle łatwiej, że pewne rzeczy mogę sobie też zweryfikować zgodnie z moją wiedzą i doświadczeniem.
Poprzednio pan pracował w takiej spółce, która jest no, dużą firmą o zasięgu europejskim, ten oddział w Polsce funkcjonujący, firma Arriva, tak? Dobrze kojarzę?
To była Arriva, później ona została sprzedana i zmieniła nazwę na Relobus. Wcześniej jeszcze przed Arrivą to się nazywała Veolia, także była to część międzynarodowego takiego koncernu transportowego, więc moje całe doświadczenie transportowe, no to raz, że to jest jakby w firmie transportowej zajmując się przewozami autobusowymi, zarówno w komunikacji miejskiej, jak i międzymiastowej, no ale też w otoczeniu takim korporacyjnym i międzynarodowym.
Jakie pan ma zadanie w firmie? Z jaką misją pan przyszedł do MZK Słupsk jako nowy prezes, bo pewnie pan o tym wie, bo to żadna tajemnica. Poprzednik no, złożył rezygnację, dymisję z końcem marca, odszedł ze spółki nie po zbyt długim okresie kierowania tą komunalną firmą.
No przed MZK Słupsk jest sporo wyzwań i zarówno takich, nazwijmy to, wewnętrznych, czyli organicznych. Mam tutaj na myśli kwestię samej organizacji pracy, samej efektywności, optymalizacji kosztowej, jak też sporo wyzwań, no, które stawiają przed nami mieszkańcy przede wszystkim. No, na chwilę obecną no, mamy sporo remontów, więc to też wpływa na to postrzeganie MZK. Natomiast pewnie za chwilę się to skończy, więc będzie na pewno dużo lepiej, jeżeli o to chodzi. Dla nas to też jest wyzwanie, bo rozkłady jazdy są zmieniane, co jest jakby naturalną konsekwencją tych robót, bo one muszą się też wydarzyć. Ale no, ja będąc w MZK, jakby stawiam przed sobą taki cel, żeby tą firmę stworzyć tę firmę maksymalnie efektywnego operatora przewozów komunikacji miejskiej i bardzo dobrze postrzeganego również przez mieszkańców. I myślę, że taki cel docelowo przede mną postawiła i Rada Nadzorcza, i właściciel, czyli miasto, i pani prezydent. Natomiast no, w krótkim terminie, bo są cele jakby takie długoterminowe, ale krótkoterminowe. No, w krótkim terminie to jest przede wszystkim uzyskanie takiej stabilizacji, jeżeli chodzi o realizację przewozów na terenie Słupska na rzecz mieszkańców i gmin ościennych, gdyż no, w tej chwili cały czas borykamy się z wysoką absencją chorobową i w ślad za tym z obniżoną dostępnością kierowców. Ale już udało nam się wdrożyć od początku maja pierwsze rozwiązania, takie motywacyjne, nazwijmy to takie finansowe.
Co to znaczy?
Wdrożyliśmy tak zwany bonus frekwencyjny, żeby zachęcić pracowników do tego, żeby jednak próbowali zrobić wszystko, żeby być w tej pracy zgodnie z harmonogramem, gdyż no, takie jakieś czy zwolnienia chorobowe, czyli...
Czy rozumiem, że pracownik, który grafik wypełni w 100% w danym miesiącu, dostanie jakiś bonus finansowy, tak?
600 zł brutto miesięcznie.
To spora zachęta rzeczywiście, żeby...
To jest rozwiązanie rynkowe, bo to nie jest tak, że tylko tutaj to wdrażamy.
A to jest nowość kompletna, tak?
Jeżeli chodzi o MZK Słupsk, jest to nowość, więc myślę, że to jest dość...
Bo zna pan zastrzeżenia, pewnie pan nie słyszał, albo czytał o nich kierowców, że w poprzednim zarządzie to było tak, że prezes dostał 2,5 tysiąca podwyżki, a szeregowy pracownik 50 kilka złotych miesięcznie.
Znaczy tego nie słyszałem, ale nie chcę się też do tego odnosić.
Ale generalnie kierowcy narzekali na to, że są słabo doceniani, jeżeli chodzi o pracę, że każda rozmowa o podwyżce kończy się tym, że takim słynnym hasłem, że po prostu nie ma pieniędzy.
No z pieniędzmi to wiadomo, no my jesteśmy spółką komunalną, więc też musimy oczywiście brać to podwójnie pod uwagę, gdyż obracamy środkami publicznymi, które otrzymujemy od miasta, więc no jakby mi zależy na tym, żeby ten poziom wynagrodzenia był jak najbardziej atrakcyjny dla pracowników, odpowiadał również uwarunkowaniom rynkowym, żeby no też nie może odbiegać ani w jedną, ani w drugą stronę. No i po trzecie, No, musi to być też spójne z finansami firmy. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby pracownikom płacić bardzo, bardzo dużo, a ponosić straty, no bo to grozi tylko jednym.
A pan jest takim zwolennikiem maksymalizacji zysku, czy takiego zysku, który jest delikatnym plusem, ale też pracownicy są jakby lepiej doceniani finansowo? No bo to kilkaset tysięcy złotych to był, zdaje się, zysk za rok ubiegły. Spółka nie ma małych wcale obrotów, bo to nie tylko przewozy, ale też handel paliwami, do czego też zresztą Regionalna Izba Obrachunkowa trochę się przyczepiła pewnego roku, że to nie jest taka działalność core dla takiej firmy, że to powinno być inaczej rozwiązane, ale zostawmy to, to jest pan prezesem, pan będzie to rozwiązywał, ale obroty firmy to jest około chyba 50 milionów rocznie.
Nawet ponad 50 milionów rocznie, tak, to nie są małe obroty. Jeżeli chodzi o tą działalność dodatkową, to ona w zasadzie wspomaga tą działalność podstawową, jeżeli chodzi o wynik finansowy. Z tego co wiem, były zastrzeżenia, natomiast one zostały rozwiane, jeżeli chodzi o... Bo taka spółka może uzyskiwać przychody z innej działalności.
Tam się pojawił taki zarzut, że to powinna być spółka córka, która prowadziłaby tę działalność w imieniu MZK, żeby to nie podlegało. Ale zostawmy
tego
to. To,
nie jest,
to są sprawy prawników. Pan to pewnie tego, rozwiąże, wyjaśni.
Tego nie słyszałem. Natomiast no, jest tam poziom pułap, jeżeli chodzi o rozmiar tej działalności dodatkowej, on jest dopuszczalny.
Zostawmy to.
Natomiast ja, znaczy, po pierwsze, MZK jest spółką komunalną. Właścicielem jest miasto Słupsk i spółki komunalne mają to do siebie, że one nie są tak... Oczywiście każda spółka prawa handlowego jest w jakimś stopniu nastawiona na zysk, natomiast tutaj, jeżeli chodzi o spółki komunalne, tego nastawienia na maksymalizację zysku nie ma. Mhm. Czyli wynik powinien być, nazwijmy to, zero plus, no ale też pozwalający na ewentualnie na inwestowanie w przypadku MZK na no, w odnowę taboru, więc jakby to jest...
To krótko mówiąc, kierowcy, pracownicy MZK mogą się spodziewać, że jeżeli będą, tak jak pan tutaj zapowiedział, no przychodzić do pracy zgodnie z grafikiem, bo z tym różnie bywało, między innymi też przez atmosferę w pracy takie sygnały do nas docierały, to będą po prostu zarabiać więcej?
No już niektórzy dostaną teraz wypłaty wyższe o te 600 zł od maja, o ten bonus frekwencyjny, więc jak najbardziej tak. Natomiast jeszcze jedną rzecz chciałbym podkreślić, bo to też myślę, że nie wybrzmiewa do końca, bo w MZK pracownicy no, są wynagradzani zgodnie z układem zbiorowym pracy, który gwarantuje szereg, nazwijmy to, benefitów, których gdzie indziej nie ma. Bo oprócz tego, że jest wynagrodzenie zasadnicze i ono nie jest powiązane z liczbą godzin w miesiącu, a generalnie na rynku przewoźników to standardową zasadą jest wynagradzanie za godzinę. U nas tego nie ma, w związku z tym ten pracownik ma gwarancję wynagrodzenia takiego samego w każdym miesiącu, bez względu na to, czy nominał jest wyższy, czy niższy, co myślę jest dla tego pracownika to też jakimś benefitem. Druga rzecz, oprócz tego, że jest gwarantowana premia regulaminowa 10%, teraz ten bonus frekwencyjny na poziomie 600 zł, no są też inne benefity, typu dodatkowe wynagrodzenie, o którym się nie mówi, a to jest ponad 6 tysięcy złotych brutto, tak zwane wynagrodzenie urlopowe, udzielane przed urlopem pracownikowi, a o tym się nie mówi, a to też jest jakimś kosztem i też...
Może się po prostu pracownicy do tego już przyzwyczaili i uznają to za standard. Wie pan, tak, tego typu rzeczy są bardzo miłe i uznaje się za obowiązujące, niezależnie od tego, kto jest prezesem.
Oczywiście tak, tylko uważam, że to też ten pracownik, który czy chce się u nas zatrudnić, czy pracuje, no powinien wziąć pod uwagę, że gdzie indziej po prostu tego nie ma, to jest
ale
też kosztem.
Brał pan pod uwagę też takie głosy, one się pojawiały ze strony kierowców zwłaszcza, że ta atmosfera w MZK między zarządem a pracownikami nie była najlepsza. Ja się spotkałem nawet z takimi uwagami, trudno mi to zweryfikować, że były prezes nie odpowiadał na dzień dobry. Czy pan tą atmosferę pracy też sobie wziął za jakiś punkt honoru, żeby ją zmienić? Różni są ludzie, różne mają oczekiwania. Dla jednego ktoś może być bardzo sympatyczną osobą, dla drugiej osoby może być oceniany jako ktoś skrajnie niesympatyczny. To jest, że tak powiem, subiektywne. Ale czy ta atmosfera w pracy też gdzieś tam w pana planie jest?
Znaczy, atmosfera w pracy jest dla mnie była i jest i będzie dla mnie zawsze bardzo ważne. Ja też pracuję i też chcę pracować w dobrej atmosferze. W związku z tym no, nie będę się odnosił do tego, co było wcześniej. wcześniej, bo ciężko mi to zweryfikować. Ja mam jakieś swoje podejście i działam w określony sposób. I ja zawsze nawet drobnym gestem, czy drobnym uściskiem dłoni, czy uśmiechem, czy po prostu takim właśnie dzień dobry, doceniam pracę tych kierowców, którzy, czy mechaników. Często się pojawiam na warsztacie, pojawiam się też na dyspozytorni.
Nawet miałem okazję... pan nie jest salonowym prezesem?
Nie. Ja zawsze lubiłem, znaczy oczywiście muszę wykonać swoją pracę też nad biurkiem, natomiast ja też lubię obserwować to, co się dzieje, że tak powiem, w terenie, w sensie czy na warsztacie, czy rozmawiać z kierowcami, no bo wtedy zauważam więcej.
Mm-hmm. A jak pan teraz spojrzał na to, jak funkcjonuje ta komunikacja miejska, to co by pan zmienił? Bo nie wszystko zależy od pana. Część to że oczywiście operator, czyli organizator, czyli zarząd infrastruktury miejskiej, który organizuje te przejazdy. To co pan by tak na dzień dobry? Bo już widzę, że wprowadza pan zmiany, jeżeli chodzi o system płac, te motywujące sytuacje i czynniki, a jeżeli chodzi o samą komunikację, to co się panu rzuciło w oczy tak na pierwszy rzut oka?
To jest no, pewien etap przejściowy i to są te remonty, o których wspomniałem.
No to pan nie ma wpływu.
No to nie mamy wpływu i dobrze, że one się dzieją, bo one są konieczne. No, wiadomo, że to jest jakieś utrudnienie również dla kierowców. No, co ja bym zmienił? Chciałbym budować ten wizerunek właśnie firmy i przede wszystkim pracowników, a przede wszystkim kierowców, którzy są codziennie na tej pierwszej linii kontaktu z pasażerami. I też chciałbym, żeby ci pasażerowie no, też jakby byli wyrozumiali czasami dla tych kierowców, których praca naprawdę jest ciężka i on nie tylko zajmuje się nie wiem, sprzedażą biletów, ale przede wszystkim musi zadbać o bezpieczeństwo tych pasażerów. Także myślę, że to jest jakby też dla mnie ważne, jakby zmiana trochę tego wizerunku i wsparcie też moich pracowników w tej zmianie tego wizerunku. Razem to musimy zrobić, ja sam tego nie zrobię. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś takie zmiany ogólne, one bardziej dotyczą jakby samego MZK i funkcjonowania organizacji wewnątrz, niż jakichś zmian takich, nazwijmy to, na poziomie, nie wiem, miejskim, czy na poziomie organizacji transportu. No tutaj jakby takich uwag nie mam, bo tak mówię, ta sytuacja, która jest teraz, jeżeli chodzi o przewozy, jest przejściowa, jeżeli chodzi o te remonty, więc zakładam, że jak to się wszystko będzie kończyć, to się ustabilizuje i tam też będzie również łatwiej.
A czy do pana dotarły takie informacje, że kierowcy mają zastrzeżenia do warunków socjalnych podczas przerw, że jest z tym problem, że te warunki są nieodpowiednie, że te przerwy są za krótkie, że oni mają czasami taki wybór, czy załatwić swoją potrzebę fizjologiczną, czy coś zjeść?
To znaczy tak, jeżeli na pewno jeżeli chodzi o organizację pracy, no to my zapewniamy, zgodnie z przepisami, zapewniamy tą przerwę, która jest wymagana przepisami pracy. Czasami może się zdarzyć sytuacja, że kierowca, zwłaszcza jak jest opóźniony, kierowca przyjeżdża na pętlę i za chwilę musi odjechać, a w tym momencie wydarzy się coś, gdzie on potrzebuje przerwy. Na pewno też takie sytuacje, jest taka możliwość w takich sytuacjach, również w uzgodnieniu z dyspozytorami ZIM-u, żeby takie sytuacje uwzględnić, awaryjne nazwijmy to tak, bo standardowo no, każdy z nas przychodzi do pracy, ma jakiś tam harmonogram pracy i trzeba go realizować, tym bardziej tutaj, no, kiedy mamy do czynienia z rozkładem jazdy. Tak, dotarły do mnie takie informacje i też jeszcze się oczywiście im dokładniej przyjrzę, gdzie jest problem, jaka to jest skala i co możemy zrobić.
Tabor ma pan w miarę nowy, dużo jest tych nowych autobusów, będzie ich jeszcze więcej, w tym elektrycznych, jeżeli tam wszystko pójdzie zgodnie z planem, to zdaje się 22 docelowo nowe trafią, 12 teraz, jeszcze może 10.
Jest opcja jeszcze plus 10.
No właśnie, ten przetarg się właśnie rozstrzyga, przynajmniej na tą pierwszą część, na jakim to jest dzisiaj etapie?
W tej chwili jesteśmy po analizie tych obu ofert i wezwaliśmy do oferentów do złożenia dodatkowych dokumentów, żeby no, przeanalizować te wszystkie środki jakby dowodowe dotyczące tego przetargu. No i jak będziemy to mieli już w komplecie, komisja przetargowa, która jest powołana, przeanalizuje to dokładnie, to będziemy dokonywać, myślę, wyboru dostawcy.
Bo tam różnica w cenie jest dość spora między jednym a drugim oferentem, bo to jest firma chińska, jest też firma europejska. Już nawet trudno mi teraz stwierdzić, kto jest właścicielem w tej drugiej firmie, bo tam jest jakiś konglomerat różnych kapitałów.
Ta druga firma, to wiadomo, że to jest Solaris, czyli to jest firma z polskimi korzeniami, natomiast no, z częścią...
Hiszpańska, czy szwedzka, czy norweska, czy...
Hiszpańska, ale to nie jest jakby istotne. Mhm. Tak, ta różnica jest no, duża, ponad 20% jest różnicy w cenie. No my też mamy oczywiście swój budżet, szacowaną wartość tego zamówienia i tą kwotę na sfinansowanie tego zamówienia, więc to też dla nas jest obligatoryjne. Natomiast no, jeżeli chodzi o tego producenta drugiego, no to też...
To jest chiński producent.
To jest chiński producent autobusy marki Yutong, ale to nie jest...
Jak one się sprawdzają? W ogóle one jeżdżą gdzieś po europejskich rynkach? Jak one sobie radzą?
One jeżdżą też w Polsce i to około 400 autobusów już jest na rynku polskim, bo się to oczywiście rozeznaliśmy. I ja też sprawdziłem, jak to wygląda. Sporo tych autobusów jeździ w Warszawie w miejskich zakładach autobusowych.
I to są elektryki?
Tak, elektryczne. Również w Katowice zamówiły takie autobusy, w Sielcach te autobusy jeżdżą i zamawiane są kolejne. No, z informacji, które ja uzyskałem, no to jakby, no ten okres jakby funkcjonowania na rynku nie jest zbyt długi, ale no, w tym okresie raczej no, nie ma co się spodziewać niespodzianek, czyli jestem dobrej myśli, jeżeli dojdzie do wyboru tego dostawcy.
No bo to czasami tak jest, że ten świeży produkt ma takie wady wieku niemowlęcego i pewne rzeczy trzeba poprawiać. Pytanie, jak długo to ten produkt już funkcjonuje na rynku, żeby go ocenić?
Dokładnie tak. Ja też nie jestem zwolennikiem, jak to określam, bycia królikiem doświadczalnym, więc nigdy się nie decydowałem na zakup jakiegokolwiek autobusu, którego na rynku nie było. Niektórzy może są bardziej odważni, ale wolałem się uczyć na błędach innych niż swoich.
To tańsze jest.
Tak, na pewno jest tańsze. Natomiast tak jak mówię, no, Solaris jest spółką znaną na rynku, bo już jest, ma ugruntowaną tą pozycję, więc wiemy na co stać tą firmę i tego dostawcę. Jeżeli chodzi o Yutonga, no to mamy z tego krótkiego okresu mamy też pozytywne opinie z rynku. Więc w zasadzie jakby wybór między jednym a drugim jakby moim zdaniem nie rodzi żadnych ryzyk, jeżeli chodzi o eksploatację tych autobusów.
A głównym czynnikiem wyboru będzie cena, czy też czas gwarancji?
65% kryterium to jest cena, pozostałe 35% to są dodatkowe elementy, w tym również gwarancja, czy też żywotność baterii i tak dalej. Także nie jest to cena, natomiast na pozostałe kryteria z tego, co analizowaliśmy, to złożone oferty są na zbliżonym poziomie, także pewnie wszystko sprowadzi się do ceny.
Poprzez wiele lat w Słupsku kupowano prawie wyłącznie autobusy firmy Scania. Fabryka się zamknęła jakiś czas temu. Już chyba tego zobowiązania gdzieś tam z tyłu głowy samorząd nie ma, bo czasami tak było, można było odnieść takie wrażenie, że co by się nie działo, to zawsze Scania wygrywała.
Znaczy, historii ja nie znam, jeżeli chodzi o przetargi. Natomiast
widzi pan, co ma pan na placu manewrowym.
Widzę, co mam na placu manewrowym. Na pewno plus takiego rozwiązania jest jednolitość, jeżeli chodzi o markę. To jest zawsze dobre rozwiązanie, jak się ma, bo to jest i łatwiejsze
chodzi o serwis,
w utrzymaniu.
Tak,
i łatwiejsze w utrzymaniu i w przeszkoleniu mechaników, więc ta różnorodność marek w taborze no, zawsze powoduje to konieczność no, też dodatkowych szkoleń i może bardziej komplikować. Natomiast no, to już jest historia, no bo nie mamy już fabryki, że tak powiem, za płotem. No to też nie jest tak powiedziane, że my nie do końca jesteśmy też zadowoleni z tej ostatniej dostawy tych autobusów elektrycznych. Tam jest sporo usterek i jest też problem
Pisałem o tym i jeden z tych autobusów kilka miesięcy stał, podobno z powodu awarii klimatyzacji. Nie do końca mi się chce w to wierzyć, ale uznałem, że skoro jest takie wytłumaczenie, to pewnie taka jest prawda. Dużo jest tych usterek naprawdę?
Tak, sporo jest tych usterek, mamy stworzony jakby cały katalog. Niestety, ale obsługa posprzedażna Scanii no, nie kwapi się trochę, jeżeli chodzi o tempo rozwiązywania.
Sprzedali i teraz...
W związku z tym my będziemy, no jakby już mamy przygotowane radykalne kroki, także wezwanie do usunięcia już takie pisemne.
Ale to dotyczy wszystkich egzemplarzy?
No, w zasadzie wszystkich tych elektrycznych, tak.
One a są pan jest zwolennikiem tego typu napędu, bo te autobusy, one są prawie trzykrotnie droższe od zwykłych, że tak powiem, hybrydowych czy spalinowych. To jest cena często 1 000 000 do prawie 3 milionów. Ja rozumiem, że są dofinansowania z funduszy zewnętrznych i to jakoś tam się bilansuje. Tylko też z drugiej strony mamy też świadomość, że te zasięg tych autobusów w okresie zimowym, przy radykalnie niskich temperaturach, które się zdarzyły, czy ciężkiej zimie, no gwałtownie spada. To się broni, jeżeli chodzi o koszt-efekt?
finalnie się broni, tak? Jeżeli korzystamy z dofinansowania zewnętrznego z funduszy unijnych, to jak najbardziej tak. Pewnie ta opłacalność w przypadku, znaczy na pewno ta opłacalność w przypadku korzystania, finansowania tylko własnymi środkami jest dużo niższa. No większość jednak operatorów, czy tam organizatorów, również czasami organizatorzy sami kupują i użyczają te autobusy, no korzysta z dofinansowania zewnętrznego. No musimy też pamiętać o ustawie o elektromobilności i tym zobowiązaniu, które z niego wynika, że jednak ten udział autobusów nisko- czy zeroemisyjnych w taborze musi być coraz wyższy. Natomiast moim zdaniem to jest jakby kierunek, który jest nieunikniony. Ja oczywiście zakładam, że nie będziemy mieć 100% autobusów elektrycznych, bo jednak jestem zwolennikiem takiej dywersyfikacji z uwagi i również na elastyczność, którą chciałbym zachować, jak też i bezpieczeństwo, jeżeli chodzi chociażby o ceny poszczególnych.
To pan by chciał, żeby ta część autobusów elektrycznych, to jaka była część taboru procentowo? 50%, 70%, 80%?
Nie. Ja myślę, że jakby docelowo gdzieś tam w okolicach 50%, myślę, że to jest taki nasz pułap docelowy. Oczywiście on będzie, to nie jest tak, że ja powiedziałem dzisiaj 50% i tak będzie za dwa lata. Natomiast no jakby chciałbym zachować taki miks technologiczny, że tak to określę, jeżeli chodzi o autobusy, czyli żeby były autobusy zasilane tradycyjnym paliwem, czyli olejem napędowym, ewentualnie w opcji hybrydowej, czyli też z napędem elektrycznym. Mamy też autobusy zasilane gazem ziemnym CNG, więc póki co je mamy i utrzymujemy i będą one funkcjonować. No i trzecim tym konglomeratem, który będzie coraz bardziej znaczący we flocie, to jest z uwagi też na czekające nas teraz zakupy, no to są autobusy elektryczne. Trzeba podkreślić jedną rzecz, że to technologia, jeżeli chodzi o same autobusy, ale też baterie, naprawdę bardzo mocno się rozwija. I dzisiaj, kiedyś mówiliśmy o zasięgach 200 km, potem 250, a dzisiaj już na rynku są autobusy, gdzie producent daje gwarancję zasięgu 350 km. Więc,
i to się sprawdza? Czy to jest pobożne życzenie z foldera reklamowego?
To jest gwarancja i z tego, co się orientowałem, to w przypadku tych producentów ona się sprawdza. Także ta technologia naprawdę mocno się rozwija, więc...
Chyba te, którymi pana firma teraz dysponuje, to mają dużo mniejsze zasięgi, tam w okolicach 150 do 200 km, to jest chyba maks, jeżeli chodzi o lato, a zimą to nawet no, jest to, poniżej 100.
No to są autobusy sprzed 3 lat, więc...
No właśnie, ten postęp technologiczny jest bardzo, bardzo...
Trzeba wziąć to pod uwagę.
Bardzo szybki.
Ja nie mówię o tych autobusach, mówię o tym, co już się pojawia na rynku i będzie się pojawiać. I tego należy się spodziewać, bo wszyscy widzimy, jak to wszystko mocno się rozwija i ewoluuje.
MZK miało obsłużyć od 1 stycznia nową linię do Bolesławic. Pan pewnie słyszał o tej historii. Spółka nie była w stanie tego zrobić, w związku z tym to zlecenie trafiło do PKS-u Słupsk, ale podobno tylko na rok. Czy od 1 stycznia 2026 MZK Słupsk będzie w stanie tą linię przejąć, w pana opinii?
Powiem tak, my jesteśmy w kontakcie, jeżeli chodzi o organizatora, czyli Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, jeżeli chodzi o tą linię, natomiast no, z tego, co się orientuję, to jakby trwają tam rozmowy też z PKS-em Słupsk, które są jakoś mocno zaawansowane. Może być taka sytuacja, że jeszcze przez następny rok będzie to obsługiwać ten zewnętrzny przewoźnik. Ja docelowo chcę tą linię, że tak powiem, odzyskać, jeżeli chodzi o MZK. Natomiast też w planie pamiętajmy o tym, że przed nami też są wyzwania dotyczące zmiany rozkładów jazdy niektórych linii, które były w ostatnich latach ograniczane. Typu tam 7, 8, chyba 14.
14 to chyba w ogóle wypadła.
Tak, i ona.
Ale na chwilę 4 lata temu.
No i jest koncepcja, żeby wrócić, więc to też będzie z naszej strony wymagało dodatkowego zaangażowania i taborowego, i jeżeli chodzi o kierowców. Także to na chwilę obecną nad tym się skupiamy w rozmowach z ZIM-em, żeby te linie pozostałe dogęszczać. No, musimy też pamiętać o tym, że my jesteśmy na początku tego etapu, nazwijmy to, budowania tej dostępności kierowców. Pod koniec roku będziemy w dużo lepszej sytuacji. W tej chwili też uruchomiliśmy Akademię Kierowców MZK, szkolimy już kilkanaście osób, więc no tak planujemy, że no potrwa to.
Ma pan szansę, ma pan nowe otwarcie, jest pan nowym człowiekiem. Pewnie też kierowcy na to patrzą z dużą nadzieją, że po prostu będzie się lepiej pracować. A pan by chciał powalczyć z PKS-em Słupsk, tak porywalizować o te linie podmiejskie też? Czy pan nie widzi takiej potrzeby? Chce się pan skupić na tych liniach, które już istnieją?
Znaczy, trzeba wziąć pod uwagę to, że my jesteśmy operatorem, który realizuje przewozy na rzecz organizatora, czyli miasta. Mamy umowę powierzenia, tam są określone linie, w związku z tym...
No ale też jeździcie w Radzikowie, w gminie Kobylnica.
No ale to wszystko w ramach tej umowy powierzenia i też umów pomiędzy gminami a miastem Słupsk co do realizacji tej komunikacji miejskiej. Więc to są dwie osobne jakby siatki połączeń i tutaj chyba, że jakaś gmina zdecyduje się na podpisanie dodatkowo porozumienia jeszcze z miastem Słupsk i będzie chciała rozwijać jakieś swoje linie. Natomiast tu jakby takiej rywalizacji o te linie podmiejskie nie ma. To są zupełnie dwa rodzaje komunikacji. Zupełnie.
A jak się sprawdzają te autobusy używane, przegubowe, które kupiono ostatnio? Bo też część osób narzeka, że ten tabor wydaje się trochę kontrowersyjny w kontekście tego, jak wygląda komunikacja w mieście, jeżeli chodzi o przepustowość skrzyżowań. No, są takie skrzyżowania w Słupsku, na których dwóm autobusom jednocześnie trudno się minąć i tych miejsc jest dość sporo, jak pan to widzi.
To znaczy tak, jeżeli chodzi o samo wykorzystanie autobusów na poszczególnych liniach, to tutaj też jesteśmy jakby my zobowiązani w stosunku do organizatora, czyli ZIM-u, bo to ZIM decyduje, jeżeli chodzi o rozkłady jazdy i jeżeli chodzi o przebieg linii, jeżeli chodzi o to, jakiej wielkości autobusy, czy 12-metrowe, czy te przegubowe 18-metrowe na danej linii powinniśmy wykorzystywać, w związku z tym my to po prostu realizujemy. Co do uwag, że te autobusy gdzieś tam mają problem, żeby się wyminąć, to przyznam się szczerze, ja jeszcze tego nie słyszałem, ale no tak jak powiedziałem, no nie wszystko byłem w stanie przez miesiąc.
To jako nowemu człowiekowi w mieście pokażę panu na mapie kilka takich skrzyżowań, na które warto zwrócić uwagę.
Bardzo chętnie zobaczę, bo się też pochylimy, bo to na pewno też nam ułatwi pracę i też kierowcom.
Pewnie, żeby po prostu była ta komunikacja sprawniejsza. Gdzie za rok będzie MZK Słupsk? Gdzie chciałby pan, żeby była ta firma?
Chciałbym, żeby za rok, żebyśmy faktycznie mieli tą stabilizację i tą gwarancję niezawodności usługi, tak żeby ten pasażer faktycznie przychodząc na przystanek wiedział, że ten auto przyjedzie punktualnie i że on będzie. I jakby tutaj to jest jakby taki pierwszy mój cel i nad tym pracujemy. To już powinno się w tym roku zadziać. Już widzimy pierwsze pozytywne symptomy. To raz, dwa, no będziemy też już z nowym taborem, także w chwili obecnej mamy średnią wieku tam nieco ponad 10 lat. Jeżeli przy tym zakupie, który zrealizujemy, on będzie pod koniec przyszłego roku, więc trochę dłuższy okres, nie za rok, ale no ta średnia wieku nam spadnie do 7. Także myślę, że też to będzie widoczne no, dla mieszkańców. No i liczę na to, że też w tym czasie poprawimy faktycznie ten nasz wizerunek poprzez naszą ciężką pracę, że to ci pasażerowie no, docenią to, że co udało się nie tylko mi, bo ja nie pracuję sam, ja pracuję z zespołem i każdy pracownik MZK jest członkiem tego zespołu.
Trzymam kciuki i życzę powodzenia, bo to ważne dla tego, żeby komunikacja miejska się rozwijała jak najlepiej. Dziękuję bardzo. Daniel Maciejak, nowy prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Słupsku, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.